Od samego początku chciałem, żeby ten podcast był troszeczkę inny od tego, co do tej pory można było znaleźć w internecie na temat preppingu. Bo jest bardzo dużo bardzo wartościowych, bardzo merytorycznych źródeł, które pokazują bardzo konkretne porady, a których nie ma sensu powielać. Mój pomysł był taki, żeby zmierzyć się z troszeczkę też z takimi miękkimi tematami, ale także, żeby meandrować gdzieś na obrzeżach, przyciągać ludzi, którzy nie interesują się preppingiem tak na co dzień. Oczywiście po to, żeby ich zainteresować tym tematem. I w tym dzisiejszym, bardzo takim wakacyjnym, śniadaniowym odcinku Preppers Podcast porozmawiamy sobie właśnie o takich sprawach. Bo wakacje to dobry czas na przemyślenia i refleksje.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
No dobra. Chodzi o to, że wojny, kataklizmy i różnego rodzaju kryzysy takie poważne to są rzeczy, które jeżeli tak by się na spokojnie zastanowić, są stosunkowo mało prawdopodobne. Wiadomo, że do bycia preppersem potrzeba troszeczkę takiego przeświadczenia o nieuchronnej katastrofie, ale myślę, że też wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że po części to jest takie troszeczkę ćwiczenia, troszeczkę taka jakaś forma zabawy i rekreacji. Mi się wydaje, że słowem kluczem jest zaradność, że to jest coś, co łączy zarówno przygotowania na takie bardzo trudne czasy, wojny, kataklizmy, kryzysy, ale tak naprawdę też pomaga w takim codziennym życiu. I zaradność to jest też coś, czego moim zdaniem coraz bardziej nam brakuje, ponieważ stale dążymy do tego, żeby nasze życie było coraz łatwiejsze. Nie chciałbym tutaj wejść w rolę tych gości, którzy krytykowali pierwsze samochody, używając takich argumentów, że przecież koń nie potrzebuje paliwa. Rozumiem znaczenie postępu technologicznego, cenię go bardzo, być może nawet bardziej niż ktoś mógłby sobie tego życzyć. Ale uważam, że postęp niesie ze sobą wiele ubocznych efektów, z których jednym z nich jest oddawanie w ręce technologii wiele aspektów naszego życia. Na przykład 30 lat temu, jak mojemu tacie coś się zepsuło w maluchu, no to schodził na parking i naprawiał. Dziś, jak mi się zepsuje w Oplu bulbulator, to jadę do warsztatu i wydaję połowę swojej pensji, albo całą. I w takim kierunku zmierza cały świat, żebyśmy nie mogli pewnych rzeczy zrobić sami, tylko żebyśmy musieli za to zapłacić. Przedstawiłem jakiś czas temu tę myśl, tylko w troszeczkę inny sposób na Facebooku. Wrzuciłem zdjęcie takiego jednego z tych takich odkurzaczy robotycznych i napisałem, że roboodkurzacz odkurza za nas. My mamy wtedy mniej ruchu, robimy się grubi, kupujemy karnet na siłownię, ale to nic nie daje, bo nie da się kupić robota, który by za nas ćwiczył na siłowni. To jest taki skrót myślowy. Nie każdy się tam z tym zgodził wtedy. Wiadomo, że technologia przeważnie daje nam coś w zamian. W sensie coś nam daje. Chociażby zaoszczędzony czas, który można przeznaczyć. No i właśnie tutaj jest problem, na co przeznaczyć. Wszyscy zawsze mówią na spędzenie go z rodziną, na przeczytanie książki albo coś równie ambitnego. A tak naprawdę większość z nas przeznaczy go na siedzenie w telefonie albo na seriale na Netflixie. Nie wiem w ogóle, co to jest, ale ostatnio wszyscy piszą o takiej konieczności odpoczęcia od Facebooka, od internetu, o szkodliwości Facebooka, szkodliwości telefonów. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że są wakacje, czy może cały ten lockdown, siedzieliśmy pozamykani w domach, przy komputerach i może w jakiś sposób przedawkowaliśmy technologię. Ja spędziłem ostatnie 2 tygodnie nad morzem, gdzie każdy dzień zaczynałem od takiego godzinnego marszobiegu po plaży i miałem mnóstwo czasu na takie rozmyślania, refleksje. Jednocześnie też ograniczyłem troszeczkę korzystanie z telefonu i mediów społecznościowych, ale mimo wszystko czuję się nimi zmęczony. No i co? Życie dzisiaj jest bardzo trudne i trzeba w sobie pielęgnować tą zaradność, czy inne przydatne umiejętności, które są wypierane przez technologię i mechanizację życia. A skoro już jesteśmy przy technologii i mechanizacji życia, IV, chyba to się tak czyta, R, nie będę przytaczał całego nazwiska, bo chyba już nawet media niemieckie nie przytaczają. IV R, znany jako Rambo ze Schwarzwaldu. Postać ta budziła kilka dni temu dużą fascynację mediów niemieckich głównie, chociaż w polskich też się trochę informacji o tym pojawiło. A w naszym środowisku nawet bym powiedział, że wzbudziła duże zainteresowanie i nawet wręcz niektóre osoby deklarowały takie duchowe wsparcie i kibicowanie. Ja może przypomnę, o co chodzi. 31-letni Yves R. W Niemczech, w Schwarzwaldzie, został zatrzymany przez policję do wylegitymowania, bo chyba jakoś tam chodził po lesie w takim kamuflażu, miał przy sobie łuk, więc prawdopodobnie mógł zostać osądzony o jakieś kusownictwo, prawdopodobnie też po prostu kusował. Został zatrzymany przez policję do wylegitymowania i czterech policjantów tam było i zamiast się wylegitymować, to po prostu wyjął też pistolet i ich rozbroił, zabrał im ich broń i uciekł do lasu. I przez kilka dni, chyba 5 dni, w górach Schwarzwaldu trwała obława, w której brało udział 2,5 tysiąca niemieckich policjantów. Został on przez media właśnie ochrzczony jako Rambo ze Schwarzwaldu, ponieważ jego historia budzi pewne skojarzenia z kultowym i rewelacyjnym filmem Rambo pierwsza krew z 1982 roku. I tam grany przez Sylwestra Stallone, weteran z Wietnamu, też zostaje zatrzymany przez policjanta. Dochodzi do takiej eskalacji, przy czym tamto zatrzymanie to było takie mocno nieprzyjemne. Tam ten gliniarz kazał mu się wynosić. Ten gliniarz był w ogóle takim czarnym charakterem w sumie w tym filmie. Mocny konflikt, który się eskalował bez kontroli właściwie do tego stopnia, że doszło do takiej małej wojny pomiędzy lokalną policją a Rambo. Bardzo dobry film. Wszystkie kolejne części to w zasadzie gówno, ale ta pierwsza część jest naprawdę w porządku. Mam na DVD. Jak z tym Rambo ze Schwarzwaldu? Jest to na pewno interesujący przypadek. Sam śledziłem tę historię z zainteresowaniem, ale starałem się jednocześnie zachować taką daleko idącą ostrożność w ocenie tej sytuacji, bo rozbrajając tych policjantów, Yves R. przekroczył pewną niedopuszczalną granicę właściwie, można powiedzieć. Zresztą tam mogliśmy się dowiedzieć, że w przeszłości miewał konflikty z prawem, był karany za zranienie kogoś z kuszy. Zdaje się, że kusza w Niemczech chyba to prawo jest bardziej restrykcyjne niż w Polsce. W Polsce kusza nie jest legalna, podejrzewam, że w Niemczech też. Coś, co miota i ma spusty, chyba już bronią. I jeszcze tam energię kinetyczną musi mieć. Kusza ma pewnie. Więc miał chyba taki sądowy zakaz posiadania w ogóle jakiejkolwiek broni. Był, podejrzewam, uznany za osobę niebezpieczną czy coś, ale nie wsadzili go do pierdla, tylko zabronili mu bawić się bronią. No a on jakby się bawił i tam w pewnym momencie była taka sytuacja, że urządził sobie strzelnicę w wynajmowanym mieszkaniu na poddaszu strzelnicy, go tam wywalili z tego mieszkania, on później mieszkał u jakiejś ciotki swojej, a w międzyczasie przygotowywał sobie taką chatę do zamieszkania w lesie. Właśnie później doszło do tej sytuacji z tym rozbrojeniem policjantów i ta chata została przeszukana, znaleziono tam jakiś manifest. Ten manifest nie był napisany przez R, więc policja nie uznała go za istotny dla sprawy. Nie podano też treści, ale napisano, że właśnie, że krytykuje on mechanizację życia. To mi się tak skojarzyło troszeczkę z Tedem Kaczyńskim, czyli Una Bomberem. Również bardzo ciekawa postać. Właśnie chciałem powiedzieć, że jest fajny serial na Netflixie, ale może... Może ten. zanim trafię pod obserwację ABW, to chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jestem dalece ostrożny w ocenie całej tej sytuacji. Pokusiłbym się nawet o postawienie takiej hipotezy, nie wiem na ile prawdziwej, ale po takiej analizie informacji dostępnych, dość skąpych w sumie, wydaje mi się, że no nie możemy powiedzieć o tym człowieku, że był typem jakiegoś takiego super zaradnego prepersa, mimo iż większość ludzi tak go postrzega. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem to jest ktoś taki, kto właśnie nie za bardzo sobie radził z życiem i chciał się trochę z niego wymiksować, odsunąć się na bok, nie brać udziału w grze, której zasady okazały się dla niego zbyt trudne. Moja ocena jest tego człowieka jest dość surowa, aczkolwiek jestem też w stanie zrozumieć to kibicowanie mu w środowisku, bo myślę, że wynika ono właśnie z tej niewielkiej ilości informacji w polskojęzycznych mediach, że to była taka sprawa o charakterze lokalnym, podana jako ciekawostka czy tam osobliwość u nas. W sumie nie znamy wszystkich aspektów, więc łatwo się omylić w osądzie. W każdym razie ja uważam, że dobrze się stało, że on został pojmany, bo to jeszcze nie powiedziałem, że on tam został po tych 5 dniach pojmany. Obyło się bez ofiar śmiertelnych. Jakiś jeden policjant został przez niego zraniony siekierą, zdaje się, ale dobre w tym jest to, że właśnie, że nikt nie zginął, bo gdyby zginął, no to właściwie facet by no już miał życie po prostu zniszczone właściwie, nie? A tak ma jeszcze szansę na to, żeby jakoś tam wyjść na ludzi, się ogarnąć życiowo. A ganianie po lesie pozostawił sobie w ramach jakiegoś takiego hobby realizowanego po godzinach. Saul Goodman. Teraz przeskoczymy do takiego drugiego tematu. Ja tu połączyłem dwa tematy, które teoretycznie nie mają ze sobą nic wspólnego, ale jest ten wątek przewodni tej zaradności. Saul Goodman, właściwie Jimmy McGill. To jest trzecioplanowy bohater serialu Breaking Bad. Znowu te seriale. A także główny bohater spin-offu Breaking Bad, czyli Zadzwoń do Sola. Saul Goodman to jest prawnik, który dzięki swoim kontaktom w półświatku obsługuje gangsterów. W Breaking Bad widzimy go już jako właśnie Saula Goodmana, Saula Goodmana, prawnika bandziorów. W Zadzwoń do Sola jest pokazana cała droga, którą musiał pokonać, aby stać się tym, kim się stał. Od razu powiem, że będą spoilery, bo chciałem tutaj przytoczyć kilka takich konkretnych sytuacji. Więc jeżeli komuś przeszkadzają takie spoilery, nie widział tego serialu, a chciał obejrzeć, to może w tej chwili już sobie odpuścić dalszą część tego odcinka. A jeżeli nie chce oglądać, albo a może wręcz te spoilery go zachęcą, nie wiem, to zapraszam do dalszego słuchania. Historię Jimmy'ego McGilla poznajmy w momencie, kiedy praktykuje on jako obrońca z urzędu, ale dzięki licznym retrospekcjom możemy poznać jego historię wcześniejszą, taką z czasów młodości, czy nawet dzieciństwa momentami. I to jest taki człowiek, który siebie określa jako self-made man, czyli ktoś, kto wszystko zawdzięcza sobie samemu. I myślę, że jest w tym bardzo dużo prawdy, jeżeli się obejrzy ten serial. I dobrze przeczuwacie, jeżeli myślicie, że właśnie o to mi chodzi w tym wszystkim. O ten aspekt. Bo Jimmy zaczynał jako taki drobny oszust. To widzimy właśnie na tych retrospekcjach, że on w młodości wraz ze swoim kumplem wkręcał ludzi, właściwie oszukiwał, zarabiał na tym pieniądze. Na przykład udawali z tym swoim kumplem, spotykali się w barze, udawali, że są obcy dla siebie i że jeden chce drugiemu sprzedać jakąś tam super rzadką monetę, jakiś destrukt menniczy, na której twarz prezydenta jest zwrócona w złą stronę. No i oczywiście gdzieś tam obok siedział jakiś przypadkowy słuchacz, który wyglądał na bogatego typa. No i oni się tam kłócą, że ten chce tyle kasy, tamten mu nie da. No a cały taki patent, który kończył się tym, że nabywcą tej monety zostawał ostatecznie ten przypadkowy słuchacz. Oni oczywiście tych monet mieli dużo i powtarzali ten numer niejednokrotnie. W serialu pokazanych jest zresztą kilka takich różnych metod oszukiwania. Potem w pewnym momencie Jimmy wyjechał do Albuquerque to się chyba czyta, to jest ta miejscowość, w której dzieje się akcja Breaking Bad i właściwie większość akcji Zadzwoń do Sola. I w tym Albuquerque jego starszy brat Chuck ma firmę prawniczą i tam zatrudnia Jimmy'ego na stanowisku takiego przynieś podaj pozamiataj, takiego gościa, który jeździ z wózkiem często na amerykańskich filmach starszych, takich z lat 90. czy 80. jest taka postać, że jeździ z wózkiem i roznosi korespondencję czy jakieś papiery. No i właśnie Jimmy pracuje na takim stanowisku, a w tajemnicy przed wszystkimi i przed, w szczególności przed swoim bratem Chuckiem, robi taki korespondencyjny kurs prawniczy. Mówi o tym Chuckowi dopiero w momencie, kiedy kończy ten kurs i jest prawnikiem, chociaż później się dowiemy właśnie, że Chuck nigdy tego nie uznawał, bo jak to kurs korespondencyjny. No i tam ten Chuck mu obiecuje, że go awansuje, ale wkrótce potem on zostaje zwolniony. I po latach okazuje się, że ten Chuck właśnie uważał za zakałę rodziny, stopował jego karierę, jednocześnie wmawiając mu, że ma dobre chęci, że tam chce mu pomóc i tak dalej. Także Jimmy nie miał z górki i rzeczywiście był takim self-made manem. I później właśnie po tym, jak został zwolniony, zaczyna praktykę prawniczą jako prawnik z urzędu. Jest naprawdę biedny, naprawdę jakieś liche pieniądze, jakieś gówniane sprawy i tak dalej. I tutaj już zaczynamy widzieć takie rzeczy, na których mi najbardziej zależy, na których opowiedzeniu mi najbardziej zależy. Takie przykłady zaradności i tego, jak on sobie radził, jakich wyrzeczeń musiał się podejmować, jakiej pomysłowości wymagało od niego realizowanie jego tych celów, jego postawy. Podam kilka przykładów. Ja myślę, że to się wszystko też fajnie łączy i uzupełnia na przykład z 30. odcinkiem podcastu, gdzie mówiłem o stoicyzmie i dyskomforcie, czy z 22. odcinkiem podcastu, w którym było o utracie pracy, czy z 4. odcinkiem podcastu, w którym mówiłem z kolei o robotyzacji. To wszystko się łączy i jest spójne i logiczne, mi się wydaje. Pierwsza rzecz, która mi się bardzo spodobała w tym serialu i w postaci Jimmy'ego, to było jego biuro na tyłach salonu kosmetycznego. Mała, ciasna klitka, w której on sam ewidentnie się wstydził. On się umawiał z klientami na mieście, gdzieś w kawiarniach, w restauracjach. A dodatkowo jeszcze, poza tym, że to było zupełnie niereprezentatywne miejsce, nie nadające się dla prawnika, ale prawdopodobnie taniej, głównie dlatego z niego korzystał, to dodatkowo jeszcze w nocy on odsuwał biurko. My tego nie widzimy od razu, my to widzimy dopiero po paru odcinkach, ale on odsuwa biurko od ściany, daje krzesło na biurko, rozkłada sofę i śpi na tej sofie. I to generalnie to biuro jest jego mieszkaniem. I to jest właśnie, no to właśnie o tym chciałem opowiedzieć. Właściwie to już wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Nie, żartuję. To obrazuje, jak jest on mocno skoncentrowany na budowaniu tej swojej pozycji, na tym byciu, na tym kreowaniu siebie jako prawnika. Ten jego dom, który był jednocześnie biurem, jest taki z jednej strony ascetyczny i jest właśnie pozbawiony z wszystkich tych zbędnych elementów, które odciągają nas od ważnych spraw. Ja wiem, że to jest tylko fikcyjna postać tak naprawdę. Ktoś usiadł i go wymyślił, ale myślę, że są tacy ludzie i że też być może scenarzyści, pisząc tę postać, czerpali z jakichś realnych doświadczeń, może swoich jakichś osób, które znają. W każdym razie poziom zaradności moim zdaniem jest ekspercki. Druga taka fajna rzecz, która mi się spodobała bardzo, którą sobie wynotowałem, z powodu swojego brata w pewnym momencie Jimmy sam trafia na ławę oskarżonych, bo jest oskarżony o jakieś tam fałszowanie dowodów i zostaje zawieszony na okres 12 miesięcy jako prawnik. Nie może wykonywać przez 12 miesięcy swojego zawodu, a ma wykupiony czas antenowy w telewizji na reklamę, więc bo w ogóle tam on ma takie lekkie skrzywienie na punkcie reklamy, to możemy widzieć i w Breaking Bad, a w Zadzwoń do Sola widzimy tego bardzo dużo, że on tworzy reklamy. No, zresztą on jest sprzedawcą. Jakby poza tym, że jest prawnikiem, to zresztą to już można się chyba domyślić po tym, że wciska ludziom ciemnoty, po tym, że był oszustem. W każdym razie ma wykupiony czas antenowy na reklamę, więc uruchamia taki swój side biznesik polegający na tym, że oferuje produkcję reklam, nagrywanie produkcji reklam, ma tam swoją taką ekipę filmową w pakiecie oczywiście z czasem antenowym. I to jest taki troszeczkę humorystyczny wątek, bardzo zabawny. Jest taka świetna scena, jak on odrabia roboty społeczne, bo też mu zostały zasądzone roboty społeczne i on tam siedzi pod mostem i zbiera śmieci, właściwie chodzi pod mostem i zbiera śmieci z taką ekipą w takich kamizelkach i odbiera telefony biznesowe od potencjalnych zainteresowanych jego usługą. I no, po raz kolejny to obrazuje jakby jego warsztat i najlepsze praktyki człowieka, który właśnie, dla którego tego rodzaju trudności nie są przeszkodami, tylko takimi problemami, które trzeba jakoś obejść. I trzecia super sprawa, super rzecz, która mi się podobała. W pewnym momencie już jest tak zdesperowany, że idzie po prostu do pracy uczciwej, w cudzysłowie. Zatrudnia się w sieci sklepów z telefonami komórkowymi, a to jest początek XXI wieku w ogóle, bo tam Breaking Bad się działo w 2008, to się dzieje ileś tam lat wcześniej i myślę, że to może być 2000-2001 rok, może drugi. W każdym razie telefony komórkowe nie są jeszcze tak popularne jak dzisiaj. No i on zostaje zatrudniony w takim oddziale, w którym praktycznie nie ma ruchu. Nikt tam nie przychodzi. Większość ludzi pewnie by się ucieszyła, bo by sobie usiedli i układali pasjansa czy coś, bo taka jest natura ludzka, że preferuje mniejszą korzyść teraz niż większą później. Ale Jimmy szybko wpadł na marketingowy koncept. Oczywiście tutaj też to, co musimy zauważyć, że te jego koncepty, na które on wpada, wykraczają często poza wizję jego współpracowników, pracodawców. No, jest tam więcej takich sytuacji, ale on tutaj wymyśla taki koncept, pisze sprayem na szybie, że tutaj kupisz prywatność, że nie, bo telefony, rozumiem, telefony komórkowe były dla nich w owym czasie, dla Amerykanów, czymś może jeszcze troszeczkę takim niezrozumiałym i abstrakcyjnym, więc on wymyśla, że nie sprzedaje telefonów, tylko sprzedaje prywatność. No bo wiadomo, telefon stacjonarny, jeżeli jest na podsłuchu, to jest na podsłuchu i nic z tym nie zrobisz. A telefon komórkowy możesz używać przez tydzień, możesz go wyrzucić i kupić nowy. Jeszcze nie było rejestracji numerów wtedy też. Więc on to tak opowiadał, że kupujesz taki telefon w zależności od tego, jaki biznes prowadzisz. Używasz go tydzień, miesiąc, może dzień, może do jednej rozmowy tylko, a potem go niszczysz. W Breaking Bad możemy wielokrotnie zobaczyć, on ma takie szuflady pełne telefonów. Nawet w Jesse'emu tam w jednym odcinku daje taki telefon z Hello Kitty, coś w tym rodzaju. W pewnym momencie on kupuje za własne pieniądze wszystkie te telefony, ubiera się w dres, wychodzi nocą do takiej szemranej dzielnicy i zaczyna objaśniać różnym gangusom ideę, na czym to polega, że to jest prywatność. No i oczywiście sprzedaje cały towar. Później tam został obrabowany, ale to już jest jakby nieistotne. Chodzi o to, że o ten cały patent. Jest prawdopodobnie pierwszym pracownikiem tego oddziału, tego salonu, który w ciągu jednej nocy sprzedał cały towar. Być może w ogóle pierwszym w historii, który w tym salonie sprzedał jakikolwiek telefon. Wydawać by się mogło swoją drogą, że to jest taki mokry sen każdego pracodawcy, nie? Że taki typek, który przyjawia taką inicjatywę i kreatywność. Ale w prawdziwym życiu nie jest tak różowo. Ludzie, którzy mają mniejszą ambicję, mniej odwagi, często nie lubią tych, którzy mają większe ambicje i większą odwagę. I tego rodzaju przebojowość może nie być dobrze postrzegana. Polecam wam wszystkim serial Zadzwoń do Sola. Jest zdecydowanie w nim mniej akcji, takich wątków kryminalnych niż w Breaking Bad. Ale za to jest dużo więcej tych smaczków tego rodzaju, o których mówiłem. Takich sytuacji, z których można wyciągnąć jakieś, może coś dla siebie. Jest też bardzo ciekawa postać Mike'a, którego też znam z Breaking Bad. Tam był prawą ręką takiego Gusa Fringa, takiego gangstera. A tutaj poznajemy go na początku jako pracownika parkingu w ogóle. Taka zaskakująca taka przemiana. Znaczy przemiana, no. Przemieni się później. No, z emerytowanym policjantem. Poznajemy go jako właściciela parkingu i też obserwujemy, jak on wchodzi w ten półświatek. Też ma ciekawe zasady życiowe. Aha, jeszcze chciałem opowiedzieć, bo też tutaj, żeby to spiąć taką klamrą, chciałem opowiedzieć taką historię, bo napisał do mnie słuchacz. Nie będę podawał imienia, bo prosił mnie, żebym tego nie robił. Opisał mi taką sytuację, w której bycie prepersem pomogło mu przetrwać jakąś trudną taką sytuację życiową związaną z tym, że musiał się zwolnić z pracy. No to się zdarza w życiu. Ja też kiedyś się zwolniłem. A zazwyczaj jest tak, że jak się ktoś zwolni z jakiegoś powodu takiego, nie że znalazł inną pracę, tylko po prostu, że się zwolnił, bo był jakiś problem, to zazwyczaj człowiek później musi trochę czasu poświęcić, żeby znaleźć nową pracę. Nie jest takiego psiup. Może pół roku temu było łatwiej, a teraz znowu jest gorzej. No i istotne. W każdym razie zwolnił się z pracy i miał problem ze znalezieniem pracy, ale też wcześniej jako człowiek zainteresowany prepingiem miał taką regułę, taką zasadę, że wszystkie swoje zobowiązania finansowe regulował, zaokrąglając w górę. Wszystkie opłaty, kredyty i tak dalej. W związku z czym wygenerowała mu się pewna nadpłata. Ten kryzys związany z brakiem pracy do momentu znalezienia nowej pracy przeszedł dużo łagodniej, niż gdyby po prostu z dnia na dzień stracił źródło utrzymania i przestał płacić za prąd, kredyt i tak dalej. Powiem wam, że to jest super, super sprawa. Ja robię dokładnie tak samo od pewnego czasu. Bo też mam na uwadze taki fakt, że zazwyczaj pod koniec roku przychodzą jakieś tam wyrównania, okazuje się, że mam jakieś niedopłaty czy coś, a grudzień to jest taki miesiąc, 12 miesiąc z rzędu, który kończę z zerowym saldem na koncie, więc wysłupłanie dodatkowych kilku stów na wyrównanie niedopłaty prądu czy tam czegoś jest trudne. Zaokrąglam w górę i jak mam dobry miesiąc, to tak solidnie zaokrąglam w górę czasami. Zwłaszcza z prądem na przykład. Myślę, że to jest bardzo fajna praktyka, że generujesz takie nadwyżki, zapasy, jak jest dobrze, a jak jest źle, no to korzystasz z tej nadwyżki. I tak powinny na przykład robić rządy państw. To się nazywa gospodarka antycykliczna, czy coś, działanie antycykliczne, że jak łódź się buja w jedną stronę, to ty kompensujesz ten ruch, wychylając się w drugą i na odwrót. A jak ktoś działa odwrotnie, czyli procyklicznie, no to stymuluje gospodarkę w momencie prosperity, żeby mieć jeszcze lepsze, ładniejsze liczby, żeby móc się pochwalić wyborcom. Robią tak rządy, robią tak politycy często. I w momencie załamania oczywiście jest dupa. Ale znów poszedłem w dygresję. Chodzi mi o to w tym wszystkim właśnie o pielęgnowanie w sobie zaradności i o to, żeby właśnie być troszeczkę jak Jimmy McGill albo jak mój słuchacz, albo jak wielu innych słuchaczy, którzy siedzą cichutko i się nie ujawniają. A też mają na pewno swoje jakieś super patenty i ja powiem szczerze, że jestem ciekaw, co tam jeszcze kitrasicie w tych swoich przepastnych know-howach. Może coś zdradzicie, odezwiecie się. Dobrnęliśmy do końca tego wakacyjnego, śniadaniowego, takiego lekkiego lekkiego i przyjemnego odcinka. Być może do usłyszenia za tydzień, a być może nie.